Okej, okay. No to generalnie to może powiem tak, no bo tutaj sobie żartujemy.
Lewackie pitolenie. Lewicowy głos w twoim domu i zagrodzie.
Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Lewackie Pitolenie. Ja nazywam się Tomek Oryński, a nie ma dziś ze mną Darka Wójcickiego, z którym jeszcze przed chwilą rozmawialiśmy, ale okazało się, że jego mikrofon jest popsuty i z nagrywania niestety wspólnego nic nie będzie, więc wygląda na to, że znowu będę musiał do Was mówić sam, choć nie do końca, ale o tym w dalszej części podcastu. Tematem, jaki dzisiaj chcieliśmy poruszyć, jest to, czy Ukraińcy wystarczająco już naprzepraszali się za Wołyń? Bo jakoś tak jest, że polscy politycy, szczególnie po prawej stronie, ciągle domagają się tego przepraszania za Wołyń, za te zbrodnie wołyńskie i tak dalej. Tak jakby to była jakaś najważniejsze wydarzenie w naszej wspólnej polsko-ukraińskiej historii. No a powiedzmy sobie szczerze, przy całej oczywiście tej straszności tych wydarzeń, które tam miały miejsce, to nie był na pewno, że tak powiem, problem głównego nurtu dla Ukraińców, o czym możecie się przekonać słuchając naszego podcastu z naszą ukraińską gościnią Aliną, który ukazał się jakiś czas temu, ale także, no powiedzmy sobie szczerze, nie był to jakiś specjalnie ważny element w historii Polski. Darek na przykład sam pochodzi gdzieś tam z Pomorza, a z tamtymi rejonami nie ma nic wspólnego, nie ma żadnych rodzinnych powiązań i dla niego jest to kompletnie jakaś egzotyczna historia. Dla mnie na przykład z kolei bardzo, że tak powiem, obcą sprawą jest to, czy tam jacyś bury, czy ogień, czy jak oni się tam nazywali, ci bandyci wykręci, mordowali jakichś Białorusinów, czy Litwinów na pograniczu. I ja o tym tak naprawdę nic nie wiem, no, poza tym, że takie zbrodnie miały miejsce, ale też nie bardzo czuję się, że powinienem kogokolwiek za to przepraszać. Więc nie rozumiem, dlaczego my oczekujemy, że Ukraińcy będą nas ciągle przepraszać, szczególnie, że przecież się już naprzepraszali. Prezydent Poroszenko nas przepraszał i niedawno w Sejmie naszym był marszałek Sejmu Ukrainy, który także nas przepraszał za ten Wołyń. No powiedzmy sobie szczerze, ile można tego przepraszania i jak bardzo wstecz będziemy oczekiwali przeprosin? Bo zwróćcie uwagę, że nie spodziewamy się jakoś szczególnie przeprosin od Niemców, którzy popełniali na naszym narodzie znacznie większe zbrodnie. No owszem, Niemcy już trochę wcześniej też przepraszali, ale jednak mogliby przecież jeszcze więcej poprzepraszać, o reparacjach już nie mówiąc, a jakoś nie słychać tego, żeby nasi politycy ciągle oczekiwali, żeby Niemcy przychodzili do nas na kolanach i czapkowali nami, przepraszali za swoje zbrodnie. Podobnie, no bo przecież można iść nieco dalej. Mogliby nas przepraszać Szwedzi za potop, szczególnie, że było to dla naszego kraju bardzo druzgocącym ekonomicznie wydarzeniem. Mogliby nas przepraszać, nie wiem, jacyś Tatarzy i Mongołowie za najazdy w XI wieku, za, no, po prostu przepraszać. Można by nas za wiele rzeczy, a i my moglibyśmy za coś przepraszać. Bo jeśli ktoś tu z naszych słuchaczy czuje się jeszcze niedostatecznie przeproszony przez Ukraińców za zbrodnie wołyńskie, to czy na przykład mógłby sobie zadać pytanie, czy on już wystarczająco zaprzepraszał się Litwinów na przykład za zajęcie Wilna? Bo przecież to nie było tak, że my jesteśmy ci wspaniali, a tylko wszystkie narody wokół nas tu gnoją i gnębią. My też mamy swoje za uszami. I jeśli chodzi na przykład o takie zajęcie Wilna, no to myśmy tam wycięli taki numer, jaki putiniści wycięli Ukraińcom w 2014 roku. Jeśli ktoś nie wierzy, sprawdźcie sobie bunt Żelikowskiego, bo de facto wyglądało to tak, że dowódca polskiej armii udawał, że się zbuntował, choć o czym wszystkim świetnie wiedział, o ile nie nakazał mu tego Józef Piłsudski, i zajął po prostu fragment Litwy, ustanowił tam niepodległe państwo, jakąś tam Litwę Środkową czy coś, a zaraz po tym demokratycznie to państwo wyraziło się, że chce zostać przyłączone do Polski. No to jest po prostu scenariusz, który toczka w toczkę 100 lat później powtórzył Władimir Putin, Putin na Krymie i no, byłoby za co przepraszać tych Litwinów, prawda? A jakoś nie widzę, żeby prezydent Duda, który z litewskimi przywódcami ma podobno takie święte relacje, jakoś tam się kajał i na kolanach ich tam pod nogi brał i błagał o wybaczenie przy każdym jakimś spotkaniu międzynarodowym, prawda? No a o ile wspomniałem ten bunt Żeligowskiego jako taki przykład, no to jeszcze więcej należy pamiętać, że to nie jest tak, że na tym Wołyniu to te ukraińskie jakieś bunty to się wzięły same z siebie tak z niczego. W pewnym momencie Ukraińcom odpaliło i stwierdzili, że będą mordować Polaków. Nie. Myśmy ich tam traktowali jako obywateli drugiej kategorii. Myśmy de facto kolonizowali te tereny, spolszczali je na siłę i po prostu tak to jest, że tam się w tym narodzie może coś gotować, a kiedy zmieniają się zewnętrzne warunki, w tym momencie to zło z ludzi wyłazi, bo czują się bezkarni, czy czują się, że można im więcej i po prostu popełniają jakieś zbrodnie. No, Darek opowiedział mi historię z jakichś tam stron, z których pochodzi rodzina jego żony, gdzie do dziś można wyczuć wśród ludzi taki głęboko ukorzeniony antysemityzm, a w wiosce jest historia jakby żywcem wzięta z filmu Ida. Wszyscy o tym we wsi wiedzą, że kiedy podczas wojny do domu pożydowskiego wprowadziła się jakaś polska rodzina, a po wojnie do tej wioski, bo nie mieli gdzie się podziać, wróciła matka z córką pochodząca z tej żydowskiej rodziny, która wcześniej w tym domu mieszkała, to dwa dni pomieszkali wspólnie, a potem nagle te dwie kobiety gdzieś zniknęły i podobno we wsi każdy, jakby chciał, mógłby wskazać, w którym miejscu na podwórku są one pochowane. I takich historii na pewno jest większość i to nie znaczy, że my jesteśmy jakimś super złym narodem, tylko po prostu w momencie, kiedy sytuacja na to pozwala, to z ludzi się to wylewa i jeżeli wiedzą, że zbrodnie im ujdą bezkarnie, no to bardzo często po prostu biorą się i takie zbrodnie popełniają. I bardzo często to nawet nie wynika z tego, że oni byli wtedy jakoś tam bardzo antyszydowsko nastawieni czy coś, tylko no, mogło to zwyczajnie chodzić o to, że nie chcieli oddać tego domu, który sobie zajęli i już przez te kilka lat wojny zaczęli traktować jako swój. I podobnie myślę, że mogło być na tej Ukrainie, na tym Wołyniu. Tutaj odwołam się do mojej historii rodzinnej. Ci, którzy słuchali już podcastu z Aliną, wiedzą, że wspominałem tam, właściwie cytowałem wspomnienia mojej babci, która jako młoda dziewczynka wychowała się w rodzinie nauczycielki, która pracowała w szkole na Wołyniu, w okolicach Włodzimierza Wołyńskiego. I tego podcastu słuchała moja mama, która postanowiła jako osoba o jedno pokolenie wyżej, więc dużo bliższa tym oryginalnym przekazom, szczególnie, że ja na przykład nigdy nie poznałem mojej prababci, a moja mama jak najbardziej jeszcze tak, więc słuchała tych historii z pierwszej ręki i po prostu postanowiłem, że zaproszę moją mamę do podcastu, niektórzy mogą już pamiętać z podcastu o uchodźcach z Ukrainy, żeby nam opowiedziała, jak wyglądało to życie na tym Wołyniu pod, że tak powiem, butem państwa polskiego, które próbowało na siłę z tych Ukraińców zrobić Polaków. Więc może, żeby nie przedłużać, po prostu wstawię wam teraz to nagranie tej rozmowy z moją mamą. Jako, że zgodnie z obowiązującymi trendami teraz jest korupcja, nepotyzm i kolesiostwo, jako ekspertkę w temacie zaprosiłem moją mamę, Annę Oryńską, bo mamy tutaj historyczne, rodzinne zaszłości związane z tym regionem, o czym już wspominałem w podcaście z Aliną, który polecam, jeśli nie słuchaliście, ale właśnie moja mama słuchała i chciała tutaj mi dodać parę rzeczy i po prostu postanowiłem, że najlepiej jak ją zaproszę, żeby nam wszystkim powiedziała, jak to dokładnie wygląda. Więc witam cię, mamo moja, w naszym podcaście.
Witam słuchaczy.
Powiedz mi, jak to jest, że nasza rodzina się znalazła na Wołyniu, skoro pradziadek, prababcia to pochodzili spod Warszawy i spod Chełma odpowiednio?
Dziadek był legionistą i był ranny i przestrzelone miał udo, także potem jeszcze brał udział w wojnie w 1920 roku, ale ponieważ chodził z laseczką, to szkolił tych ochotników, jakieś tam wywiadzie brał udział, no i za zasługi otrzymał działkę na Wołyniu, ponieważ parcelowano majątki magnaterii. Tam przepisy były takie, że po reformie rolnej w II Rzeczpospolitej mogli mieć bodajże 300 tylko hektarów i wobec tego rozparcelowano ten majątek pomiędzy no, osadników i ta w gminie Mikulicze, ta kolonia nazywała się Orlęta. Natomiast ludność miejscowa, ukraińska, no była rozczarowana tym, dlatego że spodziewali się, że od pokoleń pracowali na tej ziemi, że przy parcelacji dostaną jakieś działki. A tu przyjechali ludzie, którzy czasami w ogóle pojęcia nie mieli o rolnictwie, tak jak mój dziadek, który ostatecznie wydzierżawił tą swoją działkę, tam pozostawiając sobie tylko siedlisko i tam wakacje spędzali, ogród mieli, dom, natomiast normalnie mieszkali w szkole. I to już był tak jakiś pierwszy powód, jakiś niestasek między miejscową ludnością a tymi przybyłymi.
No bo czekaj, bo czyli tak, rozkułaczyli magnatów, którzy byli polscy magnaci.
Tak. No tacy prysowi magnaci.
No tak, no ale no, tam im wyżej, tym bliżej im było do Polski, tak jakby, prawda? I potem lokalnej ludności nic nie przydzielili, tylko ściągnęli im tam więcej Polaków w ramach takiego osadnictwa w celach no, polonizacji terenów, tak?
Tak, i taką też rolę mieli pełnić nauczyciele, dlatego że zarówno dziadek, jak i babcia, Lucjan i Franciszka, zatrudnili, nie byli jako nauczyciele. Mhm. Babcia bliżej tam w tej działki, w tym, natomiast dziadek w pobliskiej wiosce. No, szkoła była czteroklasowa, nauczyciel pracował w jednej sali i po jednej stronie klasy siedziały dzieci te młodsze 1-2 klasy, a po drugiej 3-4. I te dzieci, kiedy nauczyciel zajmował się młodszymi dziećmi, to starsze na przykład jakieś tam zadania robiły, rozwiązywały czy przepisywały coś i potem odwrotnie, maluchy coś rysowały, a w tym czasie z tymi starszymi się pracowało. Większość dzieci była ukraińskich, było tylko nieliczne dzieci tych osadników, którzy zresztą też byli biedni ludzie, bo nie umieli tego gospodarować, więc na przednówku były problemy z wyżywieniem, butów dzieci nie miały. Językiem wykładowym był język polski, także te dzieci ukraińskie miały problem, bo nie znały języka, przychodziły do szkoły i w szkole mówiło się po polsku, prawda? Babcia popadła w konflikt z władzami szkolnymi, dlatego że podczas wyborów, lokal wyborczy był w szkole, zorientowała się, że fałszują wybory tak, żeby przegrał Ukrainiec, który reprezentował tam jakąś władze samorządowe, no, należał do tej większości. No i zaprotestowała przeciwko temu, no i musiano te wybory powtórzyć. No, to był wielki entuzjazm miejscowej ludności. Na ramionach, tam miała na nazwisko Bazgier, więc nazwali ją tam zwyczajem tamtejszym Bazgierycha, nasza Bazgierycha. Także wybory zostały powtórzone, no ale zaraz przyjechał inspektor do szkoły, który zauważył, że w klasie szkolnej oprócz portretu prezydenta wiszą ikony, takim zwyczajem tamtejszym, tak pochylone od ściany i za nimi zawieszone takie ozdobne, haftowane ręczniki. Więc powiedział, że ikony wyrzucić, to jest polska szkoła, ma być tylko portret prezydenta i krzyż nad drzwiami. No i groźnie zapytał, czy ona chce tutaj pracować i dlatego, że udostępniała na przykład salę szkolną na jakieś występy młodzieży, teatrzyki jakieś te ukraińskich w języku ukraińskim, więc absolutnie zabronili tego. Ci nauczyciele mieli tam misję polonizacyjną, mieli, prawda, na tej wysuniętej placówce mieli polonizować tą społeczność, no ale oprócz zróżnicowania językowego, to też było różnice religijne, ile tak do szkoły przychodził na religię, przychodził ksiądz katolicki, ale też przychodził pop, czyli ksiądz prawosławny. Mama jako dziewczynka mała to się go bała, bo był potężny, bo mówił basem.
I miał brodę pewnie.
Wielką brodę miał i pytał dzieci, boisz się Boga? A dziecko mówiło, tak, boję się Boga, boję się księdza i boję się koguta. Bo taki był kogut, który dziobał. Ale przez to, mimo tego, że to było to zróżnicowanie religijne, to na przykład szanowano nawzajem swoje święta. Jak zaczęli świętować Boże Narodzenie, to najpierw jedni świętowali, potem był Nowy Rok według tego kalendarza gregoryjskiego, potem Boże Narodzenie prawosławne, potem znowu Nowy Rok prawosławny, także na te same melodie śpiewali kolędy, więc właściwie był długi czas świętowania. Ale były też takie święta, które obchodzili tylko katolicy, na przykład Boże Ciało. I wtedy nawet nie wychodzili w pole ci inni, którzy nie katolicy, bo uważali, że to jest takie wielkie święto, oni idą z procesją, modlą się, to nie pasuje, prawda, wychodzić wtedy w pole. Także to pod względem religijnym to nie było tu miejsca na konflikty.
Mhm.
To jakoś to ta społeczność pod tym względem no, wspólnie świętowała. No i młodzież spotykała się na pagórku za wioską, była kapliczka i takim zwyczajem, tak jak w wielu wsiach w Polsce też było, że majowe, prawda, nabożeństwa, to ludzie się śpiewali, sobie spotykali się, a tak też młodzież się spotykała i modlili się i śpiewali, ale potem długo jeszcze rozmawiali, śpiewali, ta pieśń niosła się po tych wszystkich rozległych polach, no i wtedy przyjeżdżała policja i ich rozganiała. Zarówno dziadek, jak i babcia protestowali, że nic tego oni złego nie robią, dlaczego nie mogą się spotkać młodzież i porozmawiać, pośpiewać. No i to też władzom się nie podobało. Dziadek miał takiego ulubionego ucznia, który przychodził do nich, pożyczał książki, bardzo był zainteresowany. No i dziadek go przygotował do tego, żeby poszedł na wyższy stopień kształcenia. No i jak było potem spotkanie kierowników szkół, to napadli na niego ci inni kierownicy, mówią, co ty tu nam przysłałeś, Ukraińca przysłałeś do szkoły? Dlatego, że jedyna była szkoła tej wyższego poziomu w Łukowie, to jest językiem wykładowym ukraińskim, natomiast uczeń ten musiałby się uczyć, prawda, dalej, jeśli by się chciał uczyć w tych polskich szkołach. Także to był taki ulubiony uczeń dziadka. Natomiast jak bardzo lubiana była Franciszka, to przekonałam się, ponieważ jak moja mama już bardzo była chora, to przyjechała do niej opiekować się nią, zatrudniłam Ukrainkę ze Lwowa, kobietę wykształconą, która słysząc te wszystkie babci opowieści, długo rozmawiała z nią. No i zaraz do komputera i weszła na stronę tej Mikulicze i znalazła jej zdjęcie z tej cerkwi, o której ona opowiadała, że murowana cerkiew to taki wyjątek. No i weszła na stronę muzeum i znalazła, że w tym muzeum jest historia tej miejscowości. Tam napisane jest, że taka była świetna nauczycielka, która się nazywa, tylko jest tam błąd był, bo nie Franciszka Bazgier, tylko Danuta Bazgier. Więc ona zaraz tam napisała do tego muzeum sprostowanie, że się nazywała Franciszka. I odpowiedź, ja mam tu po ukraińsku odpowiedź pani z muzeum, adresowana do tej Lilei. Znalazła ta pani z muzeum świadka. Znalazła panią Natalię Szelest, urodzoną w 1930 roku, która tutaj jest spisana jej relacja, wspomina swoją ukochaną nauczycielkę i właśnie opisuje. że wspaniałe przedstawienia pani organizowała, że w szkole była choinka, że u nich nie było takiego zwyczaju, żeby była choinka, tylko pod sufitem się wieszało tam jakieś ozdoby, a tu w szkole była choinka. I wszyscy się całe schodzili i że ona była zawsze dumna, dlatego że pani prosiła jej ojca, żeby zapalił świeczki na choince, dlatego że on był wysoki. No i że pani nauczycielka chodziła też w takiej spódnicy, jak to tamte miejscowe kobiety, takiej samodziałowej, robionej, kupowała od tych kobiet. Wiem również, że jak zabroniono tych przedstawień i tych spotkań młodzieży, to ona zorganizowała koło gospodyń wiejskich. Gdzie się spotykały kobiety i te ukraińskie, i polskie. No i znam z opowieści babci, że takie szmaciane laleczki szyły dla dzieci, bo nawet mi takie szyła i mówiła, takie właśnie robiłyśmy tam kiedyś. No i hafty, te charakterystyczne dla ukraińskich strojów ludowych i w tamtym regionie to były, te hafty były czarno-czerwone, z czarno-czerwonych nici. Także siedziały sobie kobiety, rozmawiały, a moja mama opowiadała, że sobie, że uszy jej rosły, bo słuchała tych rozmów kobiet, jak ta jedna z nich mówiła o swoim mężu, że bije, bo bije, ale dobry gospodarz. No, bije, bo bije, ale za to dobry gospodarz. Także i stwierdziłam, że uświadomiłam sobie dopiero, że w naszym języku domowym pozostało wiele właśnie takich powiedzeń, przysłów właśnie ukraińskich. Czasami na zasadzie cytatu, czasami na zasadzie takiego żartobliwego. Babcia, jak ktoś się czymś martwi, to przestań się żmurić. Żmuriti to martwić się po ukraińsku. To było takie żartobliwe, takie pocieszające, no przestań się żmurić. No, także taki związek był silny między tym społecznością a tymi nauczycielami. Z tym, że kiedy ci nacjonaliści zaczęli tam działać.
Ale polscy czy ukraińscy?
Już ukraińscy nacjonaliści, to pewnego razu pod okno przyszedł ten ojciec tego chłopca, który tak przychodził książki, pożyczał i tak tego takiego wzorowego ucznia, zapukał w okno, tak od strony ogrodu przyszedł, nikt nie widział, że on tu przychodzi i powiedział, pani nauczycielko, źle się dzieje we wsi, uciekajcie do miasta. I nic więcej nie powiedział, no to oni się szybko zorganizowali i pojechali i zamieszkali w mieście i tam już w tym Włodzimierzu Wołyńskim i w ten sposób, jak się zaczęły te wszystkie straszne mordy, to oni już byli bezpieczni w mieście. Natomiast ten gospodarz z ich ogrodu plony przywoził im, prawda, tak, żeby mieli co jeść, bo jak jechał do miasta tam na handel, czy nie wiem, to jak to było, przywoził. Natomiast babcia miała taką też swoją ulubioną uczennicę i tutaj jest, mam też wspomnienia, jak od niej szczegółowo się dowiedzieli, co się działo we wsi, kto zginął, kto został zamordowany, co się działo, bo przyszła ta uczennica i babcia to opisuje w ten sposób, że to była Hania Sereda, która miała męża Tymisza i pewnego dnia siedziałyśmy na ganku domu we Włodzimierzu, od furtki zbliżała się nieśmiało para ludzi z tobołkami w ręku. Szli coraz wolniej. Wreszcie kobieta odezwała się do mamy po polsku. Czy pani nauczycielka zechce z nami rozmawiać po tym, co się stało? Czy pani zechce, pani nauczycielko? Mama dopiero wtedy ją poznała. Tak, Hania była zmieniona. Objęła ją i powiedziała, a cóż ty, Haniu, jesteś temu winna? A Hania wybuchnęła płaczem i przypadła do rąk nauczycielki. Młodzi zostawili wszystko, konia i krowę, wyprowadzili nocą na łąkę, gdzie była kryniczka, to znaczy woda. Kurom otworzyli drzwi kurnika na dwór, nalali im wody do koryta, wzięli tylko małe tobołki, tak jak stali, wyszli z rodzinnego domu Hani. nocowali u nas. Tego wieczora Hania wspominała dawne czasy, gdy wszyscy żyli w zgodzie, jakie piękne były występy chórów, jakie wspaniałe przedstawienia. Wszystko to Hania wspominała ze łzami, z żalem. Dlaczego nie może być zgody między naszymi narodami? Czegoś takiego po moich baćkach, czyli rodakach, nie spodziewałam się. Ja nie chcę ich znać. I wyjechała, ponieważ jej mąż był na przymusowych robotach, albo nie przymusowych, albo może się sam zgłosił, w Kluczborku, tutaj na Dolnym Śląsku. To mąż wtedy, kiedy byli świadkami, jak mordowano tych sąsiadów, bo oni mieszkali na górce i widzieli, prawda, co się działo, i dlatego taki wstrząs przeżyli. I porzucili wszystko, i on powiedział, że tam pracował u zakonnic albo diakonis, bo tam były ewangelicy byli. I jak przyjechał na urlop, to zabrał Hanię i wszyscy pojechali do Kluczborka. No i oczywiście potem, jak Armia Czerwona przyszła, to, prawda, to potem już zostali prawdopodobnie zamordowani, bo ślad po nich zaginął. Ale to właśnie były takie problemy, takie rozdarcie, prawda, bo dla niektórych to był szok, że nagle to wszystko zostało, takie życie poukładane zostało przerwane przez wojnę.
Ale to wróćmy jeszcze do tych przedwojennych sytuacji, jak tam wyglądało, czyli byli ci Ukraińcy, którzy zakładam mieli jakieś tam malutkie swoje gospodarstwa, byli ci osadnicy, którzy też nie mieli wielkich, jak zgaduję, no i byli ciągle ci kułacy, którzy tam trochę im zabrano, ale jednak dużą część została.
Daleko, także to w ogóle nie o nich nawet nie mówiło się.
Mówiło się... Babcia na przykład opowiadała, że tam ktoś samochodem ich podwoził, no to musiał tam jakiś bogacz mieszkać w pobliżu, albo że radio jechali ładować do młyna prądem, bo było na baterie.
Młynarz to młyn. Albo jeździli do żydowskiego sklepu, gdzie można było kupić naftę, i taki Mośko był, który wszystko, jak trzeba było jakieś sprawy załatwić, to jemu się zlecało, on jechał po znaczki pocztowe albo nadać na pocztę czy coś, no to wszystko załatwiał, to było tak. Mhm. Natomiast maszt przed szkołą był postawiony maszt i był radio było w szkole.
Mhm. A to było służbowe radio, czy prywatne? Nie, bo to prywatne? To
było takie na słuchawki. Mhm. Jedna osoba mogła słuchać, ale robiło się w ten sposób, że kładło się na talerzu i łyżeczki, i te słuchawki, i wtedy było słychać, wyobraźcie sobie, że lampa naftowa i muzyka, i słuchało się audycji radiowej. Mhm.
Czyli to były nauczycielskie, prywatne radio.
Tak. No. Ale przyjęły też te dzieci zaprzyjaźnione, żeby posłuchać, prawda? Pełniła też taką rolę jakby pierwszej pomocy przedmedycznej, że jak ktoś chorował, to chodziła, odwiedzała, do jakiegoś tam chłopca zaniosła pomarańcze na przykład jemu, jak on chorował, leżał. Także a czuła się winna, dlatego że on chodził boso cały rok i ona takie miał brudne nogi, że ona kazała mu te nogi umyć. No i przez to, że umył te nogi, to się przeziębił, a jak chodził ten na tych nogach za skorupiały brud, to jakoś nie, nawet w zimie czy po tym błocie, to jakoś nic mu się nie działo. No i ona powiedziała, żeby do klasy nie wchodził taki brudny, i potem ja wyrzutu sumienia odwiedzała go, czy odwiedzała też, taki był zwyczaj, że jak urodziło się dziecko, kobieta urodziła, to ona tam odwiedzała i zawsze kilogram cukru się przynosiło, bo to, żeby miał słodkie życie. Także takie były zwyczaje. Czy od tych kobiet kupowała ten materiał, który one tkały tam.
A ci nauczyciele, to oni mieli jakąś pensję z rządu, ale czy dzieci płaciły też za... Nie, była edukacja bezpłatna, tylko była elementem polonizacji, bo ukraińskiego w ogóle nie było.
W klasie stała taka szafa i w tej szafie była taka jakby spółdzielnia uczniowska i tam można było kupić sobie ołówek, zeszyt, czyli te dzieci musiały dla tych, żeby kupić te pomoce naukowe różne, to musiały kupić. Natomiast nie wiem, jak z podręcznikami, czy w ogóle podręczniki jakieś były, nie wiem. nauczyciel biały i podsługiwał się.
To jak przyszła ta wojna, no to najpierw to pradziadka zabrali Rosjanie, prawda? Bo jako...
Nie, jak przyszła wojna, to tak się stało, że dziadek był wtedy w Warszawie. Mhm. Ich rozdzieliła wojna, no bo już to małżeństwo no, nie trwało, bo była separacja małżonków i właśnie nie mieszkali razem i on się znalazł w Warszawie. I także już wojnę, w czasie wojny już ona sama tam została z dwójką dzieci, z niewidomym ojcem i z matką. No i wtedy poradzono jej, żeby ona zatrudniła się tam, gdzie jest jedzenie. Zatrudniła się w niemieckiej restauracji jako pomywaczka. I potem jak te jej córki dorosły, także już miały 16 lat i powinny być też pracować na rzecz Niemiec, to zamiast, żeby wyjechały do Niemiec na roboty przymusowe, to tam w tej gasztetę tam się zatrudniły. Też jako takie pomoce.
Mm-hmm. I to już było w tym Włodzimierzu, tam po przeprowadzce do miasta.
W mieście, tak. Mm-hmm. No i wtedy były świadkami tych Holokaustu. Zawsze babcia tak wspominała z bólem serca mama też, że jakiś młody chłopak uciekał, dobijał się do nich do domu, a one udawały, że nie słyszą. Prawda? Mogły tylko tam coś w ogrodzie zostawić, prawda, że jak przyjdą, to potem wspominała te odkryte ciężarówki, którymi wieźli tych Żydów i pamięta taką dziewczynę w mundurku szkolnym, która była córką takiego znanego tam lekarza, który właściwie wszystkie porody przyjmował, wszystkich leczył, taki rodzinny lekarz z takim dokładnie, to takie jakby fotograficzne wspomnienie, że stała na tej ciężarówce te wszyscy ludzie, ona z tym warkoczem przerzuconym przez ramię i tam pochylała się nad ludźmi, pocieszała jakieś dzieci, także taki obraz miała tych jadących na śmierć ludzi. W mieście też była ta społeczność żydowska. Ten sklep prowadził młyn i sklep to prowadzili Żydzi. Jeździło się do tego sklepu, do Mośka, który ładował akumulator do radia, który zlecenia różne drobne, które mu się tam dawało, że mają na pocztę tam ma coś wysłać, prawda, czy coś załatwić, czy do apteki pojechać, no to on przy okazji, prawda, jakichś tych swoich handlowych podróży wszystko załatwiał, co było potrzeba, albo jeśli trzeba było, to można było się z nim zabrać i on jechał w jakichś tam swoich interesach, to również można było skorzystać z jego transportu.
No i lekarz też mówiłaś, że był Żydem.
Tak, i lekarz w miasteczku to też Żydem był lekarz. Także i z nimi ta polska inteligencja, którym nauczyciele byli, to oni mieli z nimi kontakt, bo to wspólny język, sprowadzały książki też, miał takie katalogi, gdzie można było jakieś rośliny zamówić, czy książki pocztą przychodziły najnowsze. Mama na przykład Ania z Zielonego Wzgórza już miała zaraz, jak tylko została przetłumaczona, ujawniona jej książka, także dziadek sprowadzał właśnie z katalogów, sprowadzał właśnie te książki, które, czy jakieś pisemka dla dzieci, które właśnie można było załatwić przez tego Żyda.
Okej.
Okay. I naftę sprzedawał, naftę do lamp, to co było potrzebne. To bo przy lampach naftowych się siedziało. No i przyszedł tam jeden z uczniów, Ukrainiec, jeden z uczniów dziadka. No i chwalił się, jak oni tam mordowali tych Żydów. No jak babcia się oburzyła na to, to on powiedział, że Żyd to neludina, Żydzi nie są ludźmi. No i babcia wtedy wstała i powiedziała, że nie chce go w ogóle widzieć, ma iść stąd i w ogóle nie życzy sobie, żeby w ogóle ich odwiedzał. A on trochę tak uderzał do dziewczyn, do jej córek trochę tak uderzał, także...
No i jak widzicie, życie na Wołyniu nie było taką sielanką. Owszem, ludzie byli w stanie wzajemnie się szanować i jakoś współżyć, bo przecież codzienne wspólne życie, niezależnie od tego, czego życzyliby sobie politycy w Warszawie i jak wyglądały tutaj narzucone od góry warunki, no wymagało jakiegoś tego współistnienia, ale kiedy pojawiły się inne warunki, kiedy nastała wojna, nagle to zło podskórne, te jakieś nienawiści, zadawnione zadry zaczęły spod ludzi się wydobywać, no i skończyło się to niezbyt szczęśliwe. Moja rodzina wylądowała na Dolnym Śląsku, ale też nie od razu i o tym jest część kolejna rozmowy z moją mamą.
A jak potem się znaleźli na Dolnym Śląsku po wojnie, bo zdaje się... Jak...
Najpierw się znaleźli na Kielecczyźnie, że jak Niemcy się uciekali przed frontem, to również ta narzeczony siostry mojej mamy pracował w takiej ekipie, która się zajmowała odkażaniem. Z jakiego firma się ewakuowała, to on zabrał również z tą swoją przyszłą teściową, narzeczoną i jej siostrę i dziadziusia na noszach. Inną mego dziadziusia, którego potem zostawili w Hurbieszowie u dalszej rodziny. No i zamieszkały te trzy kobiety, zamieszkały na Kielecczyźnie w powiecie końskim. To był 44 rok. Niemcy poszli dalej, a to już takie, no, zaczęła się takie już jakby bezkrólewie trochę. No i one się zaangażowały w ten sposób, że założyły szkołę. To już było na tych zasadach, że codziennie inne dziecko przynosiło jako takie czesne ziemniaki, kilogram ziemniaków. Codziennie inne dziecko przynosiło butelkę mleka. Czasami dzieci przynosiły jagody, grzyby z lasu, to wtedy babcia specjalnie im płaciła. Płaciła im za jak wodę ze studni nosiły. No i gdzieś tam dostały taki papier pakunkowy, kroiły go na takie małe karteczki, liniowały i w ten sposób zeszyty dzieci miały. Układały same zadania matematyczne, ołówek kroiły na cztery części i strugały, żeby każde dziecko miało czym pisać. Dzieci tam szły gdzieś pod lasem, tam znajdowały kredę. Wszystkie strasznie się chciały uczyć i to były takie, że byli nastolatkowie, którzy jeszcze nie umieli czytać i pisać i małe dzieci.
No i to pewnie były dzieci i lokalne, i takie też uchodźcze, że tak można powiedzieć. Nie?
Poza tym często były ubrane w materiały pozyskane z mundurów niemieckich, ze zmarłych zdjętych, jakieś płaszczy, czy takie z pęcerki go szyto, czy w za dużych butach też z pobojowisk ściągniętych. No także, no i dużo dzieci było kalekich. Bo bawiły się tymi albo w czasie wojny, albo potem niewypałami. Nawet taki film, kronika filmowa zrobiła, gdzie babcia w takiej czarnej chustce klęczy przed taką kapliczką zrobioną właśnie z tych różnych niewypałów. Także nawet widziałam kiedyś to potem, co się z tym stało, to nie wiem, bo widziałam zdjęcie z tego filmiku. Także to było takie ku przystrodze, taki filmik, że te dzieci giną, jeśli ruszają te wszystkie...
No i potem do Wrocławia, to jak to
się... Potem ten chemik poszedł na studia tutaj do Wrocławia i pobrali się ze tą starszą siostrą, tą Harasimowiczową, pobrali się. I on znalazł tu mieszkanie we Wrocławiu i sprowadził swoją żonę i potem siostrę, żeby też tutaj w 1947 roku, żeby też tu rozpoczęła studia.
No i teściową też. czyli babcię twoją. Nie,
babcia została na Kielecczyźnie.
Aha.
Babcia dopiero jak dostała zawału, to już stwierdzono, że nie może być tam sama, bo tam w ogóle trzeba wodę ze studni do tej szkoły nosić, i tam pamiętam, jak się na wakacje przyjeżdżało, to takie było za kotarą stały przykryte tekturą, pełne wiadra z wodą, którą się brało do gotowania, do picia, do mycia. Także dopiero wtedy babcia tu zamieszkała i to tak w kącie pokoju za regałem. No.
No i jak ja pamiętam w dzieciństwie, no to babcia moja, twoja mama, no to ona, tak jak mówiłaś, że były te wszystkie takie powiedzonka i anegdotki z tych starych czasów, ale też babcia śpiewała i ukraińskie piosenki, i jakieś takie właśnie te wszystkie anegdotki potrafiła opowiadać, ale z drugiej strony też miała chyba taki PTSD, bo wstawała w nocy i sprawdzała zawsze, czy drzwi są zamknięte, żeby Ukraińcy nie przyszli i tak dalej, więc to...
No, czy drzwi zamknięte na klucz, tak mm-hmm. zanim zasnęła. I dlatego jak poszukiwałam opieki nad nią, jak ona była leżąca, to tak miała obawy, czy ta, jak przyjedzie Ukrainka, czy to nie, jak to na niej będzie miał wpływ. Okazało się, że przychodzę kiedyś z pracy, a one razem siedzą, śmieją się, śpiewają jakieś dziecinne piosenki po ukraińsku. Także to dla mamy była bardzo, ta kobieta była, zresztą do tej pory się przyjaźnimy z Lileją, z wyższym wykształceniem, córka też nauczycielki, która no, jakoś wspólny język z mamą znalazła. Mama uczyła ją polskiego, ona siedziała i głośno jej czytała, ją, ona ją poprawiała, ale właśnie to wspomnienie dzieciństwa, wspólne śpiewanie piosenek, ona tam weszła na tą stronę internetową i czytała jej, co muzeum piszą, sprostowania. Potem znaleźli tą panią Natalię Szelest, która tu wspomina i mama pamiętała rodzinę Szelestów. Także to było wszystko takie bardzo sympatyczne. Natomiast nie chciała mama w ogóle, gdzie który dom, kto został zamordowany, prawda? Bo tam jeszcze na Sybie potem Rosjanie wywozili tych, prawda, tych kułaków. Także babcia wspominała, jak ta rodzina tych dzierżawców z tych kolonii Orlęta, jak wywozili ich na Sybir, to dziecko w snopek zboża zawinęli i owinęli, bo nie mieli dla niego ubrania. I tak na wozie posadzili. Także tam było tyle dramatycznych wydarzeń w jej życiu. Także to i okazuje się, że jednak te złe wspomnienia jakoś potrafiła przykryć, chociaż na przykład nie cierpiała niebieskiego koloru, bo jak zwozili tam te pomordowanych i układali na cmentarzu przykościelnym w tym Włodzimierzu Wołomińskim, to mama mówi, że pamięta właśnie taką kobietę w ciąży zamordowaną w takiej niebieskiej sukience, także że absolutnie nie pozwalała nam się ubrać w kolor niebieski. Także miała takie jakieś urazy, ale jednocześnie na przykład jak była ta pomarańczowa rewolucja, oglądaliśmy z tego Majdanu transmisję, to siedziała, słuchała, płakała i mówiła, czy ja przypuszczałam, że ja będę kiedyś kibicowała tak Ukraińcom, przyjmowała się Ukraińcami, prawda? Także to było takie ambiwalentne, bo z jednej strony były te dobre wspomnienia i potem te traumatyczne wspomnienia, z tym, że tej zła nie doznali od tych ludzi, z którymi byli zaprzyjaźnieni, z którymi razem, prawda, haftowały, gotowały, opowiadały swoje o życiu, to nie miała takich bezpośrednich rozczarowujących doświadczeń.
No ja też pamiętam, jak kiedyś samochodem babcię wiozłem do lekarza czy coś i tam w radiu leciał akurat ten WW i Hajdamaki, taka płyta wyszła wspólna i ja przełączyłem szybko, bo myślałem, że babci tam jakieś tam złe wspomnienia, a babcia właśnie mówi, nie, włącz z powrotem, aż się popłakała i mówi, że jak to pięknie, że młodzi, bo to Waglewski, to dla niej młody przecież, taką piękną muzykę razem robią, nie? dzisiaj. Ale to tak na koniec powiedz mi, to tutaj zgodnie z polityką naszego rządu, to będziesz teraz występować do Zełenskiego o reparacje za utracone włościa w osadzie Orlęta, czy nie do końca?
Ale ile razy można przepraszać?
No przepraszać, ale niech oddają co nasze, nie?
No przecież było to mienie zaburzańskie, no każdy komu się należało, to dostał, prawda, jakieś tam odszkodowanie. Natomiast są rachunki krzywd i to są niewymierne te rachunki krzywd i nie trzeba się skupiać na tym, co było złe, tylko wspólnie budować tą przyszłość. I co ciekawe, przecież Niemcom łatwiej nam jest było wybaczyć, prawda? Natomiast do Ukraińca jest tak jakieś... Oni byli kolonizowani przez tyle lat, tak traktowani z góry po wielkopańsku, że trudniej jest nam jakoś wybaczyć Ukraińcom niż Niemcom.
Może dlatego, żeby przerobić sobie to z Ukraińcami, to właśnie trzeba pamiętać o tych wszystkich rzeczach, które myśmy tam robili, a jeśli chodzi o Niemców, no to tu raczej nie ma wątpliwości, kto był ofiarą, a kto był zaatakowany, tak jak dzisiaj Rosja i Ukraina, prawda? No nic, no to dziękuję ci za te wspominki rodzinne i to takie obrazek tego, jak to wyglądało życie na tym Wołyniu.
No i tak to wyglądało. Ja wiem, że historia mojej rodziny nie jest ani reprezentatywna, ani zapewne nie jest jakaś wyjątkowa. Tam rodzin było tysiące, polskich, ukraińskich, mieszanych. Na pewno każda ma jakieś traumy, każda ma jakąś historię do opowiedzenia. Chciałem tylko pokazać, że to wszystko nie jest takie proste, że wśród każdego narodu można znaleźć było ludzi szlachetnych, że wśród każdego narodu można było znaleźć ludzi podłych, że byli też i zbrodniarze, którzy jak tylko pojawiła się możliwość, że będą mogli dokonać tych zbrodni bezkarnie, to od razu rzucili się na tych, których uznawali za swoich wrogów. Chodzi o to jednak, że w tym momencie wyciąganie Ukraińcom w kółko tego Wołynia i domaganie się od nich przeprosin, w momencie kiedy oni, waży się los ich kraju, ich narodu, kiedy walczą o niepodległość, kiedy walczą także o nasze bezpieczeństwo, bo jeśli nie będziemy mieli niepodległej Ukrainy, to znaczy, że będziemy mieli rosyjskie albo kontrolowane przez Rosję wojska na naszej granicy. Dla rządu, dla którego problemem są jakieś tam parę tysięcy uchodźców próbujących się przedostać przez naszą granicę z Białorusi, przecież byłoby to na pewno katastrofą, więc może po prostu pora na to, żeby zamknąć się i po prostu wspierać Ukraińców w ich walce za wolność ichnią i naszą, a kiedy po wojnie już opadnie kurz, to będzie można zmontować jakąś komisję historyków, która wspólnie usiądzie, będzie zbierała te wszystkie historie, będzie analizowała i napisze nam ładny raport, kto, komu, gdzie, jak, co, dlaczego. I to jest miejsce Wołynia w dzisiejszej Polsce, w dzisiejszej Ukrainie, w XXI wieku. Nie jako flagowy problem naszych relacji w polityce między naszymi krajami, ale jako pole do badań dla historyków, jako pole do wspomnień rodzinnych, bo przecież każde historie rodzinne, nawet te przykre, należy pielęgnować i należy o nich pamiętać. Natomiast na pewno nie powinniśmy, tak jak moja mama mówiła, budować naszych relacji na jakichś zadrach z przeszłości, a patrzeć w przyszłość, bo Ukraina na pewno, wierzę w to gorąco, że odzyska swoją niepodległość i poradzi sobie z Rosją, ale Rosja nie zniknie i dlatego Ukraina stanie się dla Polski chyba jeszcze bardziej ważnym partnerem niż w przeszłości. Także pewnie prędzej czy później Ukraina nawiąże współpracę z Unią Europejską. Miejmy nadzieję, że docelowo także stanie się członkiem Unii Europejskiej i warto by było nawiązywać jakieś kontakty gospodarcze, budować jakąś wspólną pracę, dbać także o to, żeby ta jednak wielka Ukraina, która jest znacznie większym od nas krajem, nie zalała naszego rynku na przykład produktami rolniczymi po dumpingowych cenach, co przecież ostatnio się stało w wyniku, no powiedzmy sobie szczerze, niekompetencji naszego rządu, bo Ukraińców nie można winić o to, że próbują sprzedać to, co wyhodowali. Natomiast tutaj właśnie dlatego potrzebne jest wzajemne zrozumienie i współpraca, a wcieranie sobie minusów, jak to mawiała moja babcia, na pewno do niczego dobrego nie doprowadzi. I dlatego tutaj muszę wyjątkowo pochwalić PiS, bo o ile są to po prostu, jest to banda złodziei i kretynów, to jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, to zachowują się, myślę, że przyzwoicie. Pomagamy Ukraińcom, nawet jeśli rząd robi to nieudolnie, to nie przeszkadza w jakichś oddolnych inicjatywach. Dostarczamy Ukrainie broni i jakichś tam szkoleń i różnych gospodarczych i wywiadowczych materiałów, które są im potrzebne. I nawet ostatnio rząd zwolnił Łukasza Jasinę, który był rzecznikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i coś tam zaczął pieprzyć o tym Wołyniu. I w tym momencie po prostu poleciał ze stanowiska i bardzo, kurwa, dobrze, bo moim zdaniem, jeśli ktoś dziś wyciąga Wołyń, to działa na pożytek Rosji. I żeby nie było tutaj niedomówień, ja nie mówię, że każdy, kto pieprzy o Wołyniu, jest jakimś rosyjskim agentem, czy jest opłacany rublami. Nie, bo dla wielu ludzi jest to naprawdę trauma rodzinna i tego nie da się wykluczyć. Dla innych również może to być po prostu całkowicie nieświadome. Ja tutaj już chyba wspominałem kiedyś w tym podcaście, ale powiem jeszcze raz, że kiedy w 2014 pisałem już dla tygodnika Brytyjskie Listy, to pisywali do mnie moi czytelnicy i nagle dostałem wylew maili od rzekomych czytelników, którzy pisali do mnie, jedni chwaląc, a drudzy ganiąc moją dotychczasową pracę, ale wszyscy jak jeden mąż domagali się, abym więcej pisał o pozytywnych stosunkach polsko-rosyjskich oraz o ludobójstwie na Wołyniu. I nawet tam usłusznie mi poddawali jakieś linki do jakichś czeskojęzycznych źródeł, które okazywały się pośrednio zwykle prowadzić do jakichś źródeł czysto propagandowych rosyjskich. I ja oczywiście to przejrzałem, troszkę sobie z nimi dyskutowałem, bo po prostu chciałem sobie ćwiczyć mój czeski, z którego wtedy jeszcze byłem w stanie aktywnie korzystać, bo dziś już jestem niestety jedynie biernym znawcą tego języka, ale wtedy moi czescy znajomi podpowiedzieli mi, że to są ludzie, którzy mówią bardzo dobrze po czesku, ale nie są to native speakerzy. I tak też wyszło, że akurat wtedy otworzyłem moją stronę Oryński.eu i miałem wgląd do moich statystyk i pokazało się, że około 40% odwiedzających, którzy mają w komputerach ustawiony język czeski, są umieszczeni fizycznie w tym samym miejscu, a jest to miejscowość Samara w Rosji. I gdybym ja wtedy poszedł na to i napisał artykuł o Wołyniu, nawet jeśli bym to zrobił rzetelnie i nawet jeśli bym pokazał każdą stronę tego aspektu, to już dołożyłbym cegiełkę do tej rosyjskiej propagandy, już sprawiłbym, że o tym Wołyniu więcej by się mówiło, już odwróciłbym uwagę od jakichś innych problemów i nawet nieświadomie mógłbym stać się narzędziem rosyjskiej propagandy. Dlatego nie popełniajcie tego błędu, którego mi się udało uniknąć. Nie wyciągajcie teraz tego Wołynia, bo Ukraińcy nas przepraszali za ten Wołyń regularnie w ostatnich latach i jak będziecie naprawdę chcieli z nimi o tym pogadać, to poczekajcie, aż oni sobie ogarną rosyjską inwazję i wtedy, jak kurz opadnie, będzie można siąść i sobie dopinać na ostatni guzik nasze trudne relacje, które myślę, że dzięki temu, jakie Polska Ukrainie udziela wsparcie, tylko w ostatnich latach się polepszyły, pomimo starań tutaj prawicy i rosyjskiej propagandy próbującej w każdy możliwy sposób obrzydzić nam tych Ukraińców. A zatem to tyle na teraz, jak mówi pewien klasyk podcastu i było to dla was ciekawe, mam taką nadzieję, a jeśli nawet nie, no to z pewnością za tydzień pokaże się kolejny odcinek Lewackiego Pitolenia. Jeśli jeszcze nie słuchaliście, to zapraszam po raz kolejny, abyście wysłuchali podcastu, w którym rozmawiam z Aniną i Nikuliną o stosunkach polsko-ukraińskich, bo ile akurat o Wołyniu dużo tam nie ma, to myślę, że jest to podcast bardzo interesujący, a tymczasem za dużo słucham ostatnio tego za rubieżą i chcę nawet własny podcast rozkończyć. To tyle na teraz. Cześć! Ale jest to naśladownictwo wynikające z szacunku dla innego autora, a nie plagiaryzm, a więc to tyle na teraz. Cześć. Ciao.
ось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну хе-хе розвеємо.